Polskiej Izbie Wytrzeźwień.
No co za dziadostwo, jak źle zacząłem dzisiaj znowu. No, urwało początek. Przepraszam. Zmienił się też numer telefonu do Izby Wytrzeźwień na żywo. Jak ktoś sobie tylko słucha, a nie patrzy, to ja powiem, że to jest 459-567-664. To jest bardzo to zapamiętać, bo to jest telefon wspinający się w górę, a kończy się szatańskim komputerem 8-bitowym, czyli Commodorem 64. I już wam to wyjaśniam. Idzie człowiek do góry i w połowie się potknął i wywrócił na łeb, ale wciąż idzie do góry, a na koniec dochodzi do szatana, którym okazuje się komputer. I to jest numer telefonu. Zaczyna się od 4, tylko to trzeba zapamiętać. Więc idzie tak, 4, 5 i tu powinno być 6, ale człowiek się wywrócił i na łeb i teraz jest 9, bo stoi na głowie. Czyli 4, 5, 9, więc spadł, to się trochę cofnął i teraz jest 5, 6, 7 i doszedł na szczyt i tutaj jest 6, 6, 4. Bo to jest połączenie 666 z 64. Wyjaśniłem ten numer telefonu. Bardzo go lubię właśnie dlatego, że on opowiada historię, a ja lubię historię i też łatwiej się zapamiętuje. Więc numer telefonu, żeby można zadzwonić, to jest 459-567-664. Aha, przepraszam, bo ja mordy nie pokazałem. Już pokazuję. Nie wiem po co, ale teraz już tak wszystko jedno. Martin Lechowicz, odwyk.com, Marcin Cześć, nieznajomy Cześć, Derwanow. To jest ten sam numer, co w poniedziałek był w kontestacji. Teraz mamy taki numer. Ja chciałem dzisiaj powiedzieć coś, czego nikt nie chce słuchać. Może, a jak ktoś zadzwoni, to pogadamy o czymś, co ktoś może chce słuchać. Ja chciałem powiedzieć tak, że... dotarło jakoś niedawno, że nie znoszę mieć pieniądze. Nie znoszę już mieć tych pieniędzy. Najbardziej nie znoszę w tym, że mam pieniądze, tego, że lubię mieć pieniądze. I myślę sobie, że to dotyczy wszystkich ludzi, którzy chcą być chrześcijanami. Znaczy, są, powiedzmy, ale coś tak nie są z tego zadowoleni, że coś im nie idzie może. I nie wiedzą dlaczego, Bóg się do nich nie odzywa i te rzeczy. No, lecz dlatego głównie, że nie wiem dlaczego, no skąd ja mam wiedzieć, ale jest problem z wiarą w Boga. To znaczy, że ja myślę, że wszyscy się bawimy w wierzenie w Boga, a nie wierzymy w Niego z powodu najprostszego, że nie ma takiej potrzeby. Nie potrzeba wierzyć w Boga, jak się ma pieniądze, dom, ubezpieczenia, rodzinę dookoła, towarzystwo i jeszcze terapeutów, jak w ogóle coś ci nie pasuje, to też sobie masz ich i zatrudnisz. No to w takich sytuacjach po co ci Bóg? No i teraz ja się pytam chrześcijan, jeżeli masz to wszystko, albo chcesz mieć to wszystko, to nie możesz narzekać, że Boga jest mało w twoim życiu, bo po prostu sam się stawiasz w takiej sytuacji. No. To nie jest tak, że nie wiem, spadła na ciebie taka rzecz jak miliony, albo spadki, albo domy, albo mieszkania. Nie, to jest człowiek, co wybiera, że teraz będzie pracował, zbierał se, odkładał se, że będzie chciał mieć żonę i dla tej żony zbuduje dom i to jest do dziecko i będzie to dziecko wychowywał, żeby mieć wszystko, co człowiek potrzebuje. Towarzystwo, przyjaciół, pieniądze, dom, zabezpieczenia i wszystko. No dobrze, to nic z tym nie ma dziwnego przecież, nie? To o co mi chodzi? Mi o nic, ale to w Biblii jest tak napisane, że przyjaźń ze światem to nieprzyjaźń wobec Boga. Jezus mówił, że ci, co są bogaci, to z najwyższym trudem wejdą do Królestwa Bożego, że korzeniem wszelkiego zła jest miłość pieniędzy. A my to wszystko mamy naprawdę w dupie, że on to tak mówił. Tak ogólnie mówię, no bo że czasem ktoś otrzeźwieje. To jest Izba Wytrzeźwień, to ja mówię o trzeźwości trochę i o trzeźwieniu. I dla otrzeźwienia to mówię. Ale no nie tyle do ciebie, to mówię sam do siebie to. Ja już nie mogę siebie znieść. Już nie mogę znieść tego, że codziennie zarabiam pieniądze. No nie chcę ich zarabiać. Wydawać, znaczy chcesz, tak? Też nie chcę ich wydawać. Chcesz, żeby ich w ogóle nie było. Znaczy, też nie chcę, żeby był socjalizm. W ogóle nie o to chodzi mi. Chodzi mi o to, tak jak Jezus powiedział, jak mu przynieśli pieniądz i mówił, o pieniądz, pieniądz, patrz, pieniądz, komu to dawać? Ja mówił, nieważny jest ten pieniądz. Dajcie Cezarowi to, co jest cezarskie, a Bogu to, co jest, to się należy Bogu. I o to mi tu chodzi, że nie mamy szans na swoje własne życzenie przeżywać przygód z Bogiem, bo do nich wymagana jest sytuacja, w której musisz wierzyć, musisz zaufać. A czemu ja mam zaufać, jak ja mam potąd pieniędzy, dom swój, ubezpieczenie jestem, jak se nogę złamie, to zaraz po mnie przyjeżdża karetka. Potem mam tutaj żonę i trójkę dzieci i oni wszyscy tylko pilnują, żebym se tej nogi nie złamał i wszyscy mi pomogą. No to kiedy ty będziesz chciał w ogóle zdać się na Boga, bo nie ma takiej w ogóle potrzeby. No i teraz są sposoby okłamywania się, wspaniałe. W kościołach po to się ludzie głównie spotykają, żeby sobie się okłamywać, że tak naprawdę tak, to oni szukają Boga, że to jest prawidłowy sposób na życie dla chrześcijanina. No to ja się pytam, gdzie to jest w Biblii, bo kto tak żył? Kto z tych ludzi, których Biblia chwali i Bóg chce, żeby tak było, tak właśnie żył, jak dzisiaj ludzie współcześni żyją w tych czasach. No, parę osób żyło. Abraham był bogaty, Dawid był królem, Salomon był. No, także się zdarza. Ale Jezus już nie był, apostoł Paweł też nie był. Koncentrował się na czymś innym. I Jezus przede wszystkim ważny to, co tu on mówił. A on mówił, że no właśnie o tym uchu igielnym, że bogaty to tam nie tego. I różne inne rzeczy mówił, że nie można być jego uczniem, a bez tego, bez odrzucenia tych różnych takich rzeczy zwyczajnych na świecie, do których człowiek dąży, nie? No i co? No i o co tu chodzi? Jaka jest rada? Kurde, nie wiem, bo ja tylko dlatego to mówię, bo poczułem, jak bardzo mam dość, że mam potąd. Po włosy moje długie, piękne. Mam tego, że nie mam przygód z Bogiem w ostatnich czasach za dużo. A dlatego ich nie mam, bo nie mają skąd się brać. Bo mam za bardzo ułożone w życiu. Po prostu muszę coś rozpieprzyć, muszę coś wybuchnąć. Muszę sam to wysadzić, bo Bóg jest za dobry widocznie, albo za bardzo kulturalnym dżentelmenem jest i nie rozpieprza ludziom życia tak często, jak im się wydaje, że rozpieprza. Znaczy, rozpieprza minimalnie, tyle ile jest niezbędne rzeczywiście. Rozpierduchę robił, mnie też zrobił, po to, żebym wyszedł stąd. To nie jest przypadek, wyjątek, że Bóg powiedział, Jezus powiedział kiedyś temu facetowi, co go spotkał na drodze, mówił, nauczycielu, coś mi tu nie gra, wszystko robiłem dobrze i przykazań przestrzegam, co jeszcze mi brakuje? Jezus mówił, sprzedaj wszystko, co masz i chodź za mną. I tego elementu nam brakuje wszystkim. I nie ma bata, żebyśmy to mieli tak jak wtedy, bo żyjemy w tak obrzydliwie bogatych czasach, w tak obrzydliwie bezpiecznym kraju i jeszcze się wszyscy cieszą z tego. No dobra, no czego się tu płakać, że jest dobrze i fajnie. Z tego, że nie masz życia. Łapiesz, bo nie ma o co walczyć. Nie ma sytuacji, w których musisz naprawdę o coś Boga prosić i poczuć, że ryzykujesz, jak go o coś prosisz. No teraz sobie tak prosisz o to, żebyś miał czwarty samochód i żeby pracę, nie wiem, mieć lepszą i jeszcze ci więcej płacili. Jesteś głupi. Prosi o to, żeby cię wypieprzyli z pracy, żeby ci żona umarła i żebyś był biedny i żeby cię wszyscy okradli. Bo tylko wtedy będziesz mógł znowu żyć z Bogiem, poczuć, że On jest i przetestować samego siebie, czy ty naprawdę wierzysz w Boga, czy tylko pieprzysz głupoty i bawisz się w to tak jak wszyscy. Wieszasz sobie krzyżyki tu i tam, chodzisz sobie do kościoła, żeby sobie pośpiewać, a tak naprawdę, jak przychodzi co do czego, to okazuje się, że w nic nie wierzysz. A już na pewno nie w Boga. Nawet już nie chodzi o Boga. Jest problem z tym, że ludzie w ogóle w nic już nie wierzą, tylko sobie tak żyją. I to mnie przybija i boję się, że się zaraziłem, zarażę i tego. No taki temat dzisiaj. Co wy mówicie o tym? Poproszę. O ten. I jeszcze wiecie, co ja powiem? Wiecie, dlaczego to wszystko jest takie niepopularne, chrześcijaństwo? Że takie programy w internecie, jak ten, są niepopularne? Ja się zastanawiam, czy to jest dlatego, że mówimy ludziom, że dlaczego nas nie słuchają, jak mówimy o Bogu? No dobra, po pierwsze, bo nie mówimy o Bogu, dlatego nas nie słuchają. Dziękuję bardzo. Najczęstszy przypadek. Drugi przypadek. Nie słuchają nas może dlatego, że to, co im mówimy, jest poparte absolutnie niczym i ludzie to wyczuwają, że ty mówisz, o, zaufaj Bogu, żyj z Bogiem. A co to w praktyce oznacza? Patrzą na ciebie i co widzą? Człowieka identycznie żyjącego jak wszyscy, którzy w Boga nie wierzą. Czyli tak samo, chodzisz do pracy, zarabiasz na to wszystko, kupujesz sobie ubezpieczenia, boisz się tak jak wszyscy ruszyć dupę z domu i jak się w ogóle niczym nie różnisz, no to, to co to w ogóle ma znaczyć, że Boga polecam? Polecam Boga, no a gdzie On jest w swoim życiu? No w kościele siedzi i mówi mi inspirujące cytaty przez usta pastora co niedzielę. Albo księdza, albo kogoś. No to jest trochę mało, no. Więc może dlatego tego nie słuchają, bo to jest nudne, co my mówimy. Może to jest w ogóle bez żadnej siły, która za tym stoi, bo może jesteśmy tak tchórzliwi już, się zrobiliśmy, w tych nudnych, wygodnych do pożygania czasach, że nasza siła jest zero przekonywania. Nie dlatego, że to, co mówimy, jest nieprawidłowe, że mówimy, że o 10 przykazań jest inne niż w kościele katolickim powiedzieli. No tak mi powiedz, no i co to jest, co w związku z tym? To są intelektualne sprawy, słuszne, prawdziwe, rzetelne informacje, z których nie wynika absolutnie nic, bo sednem chrześcijaństwa jest życie w ciągłym w zaufaniu do Boga. A jakim zaufaniu można mówić serio, kiedy żyjemy w takich cieplarnianych warunkach? No przecież nawet nie wiesz, czy wierzysz. No ja, skąd ja mam wiedzieć, czy ja wierzę? Co jakiś czas pamiętam, jak się wciągnąłem w takie, no właśnie, życie, chodzę do pracy, zarabiam coś tam, to w którymś takim momencie właśnie uświadomiłem sobie, że niby żyję, a nic się nie dzieje, nic nie robię. I to mnie tak przerażało, że pamiętam, że nieraz zwalniałem się z pracy z dnia na dzień. Po prostu. O, właśnie stałem. Sprawdź, czy mamy w domu czekoladę. To jest nasza kwintesencja, nasze problemy życiowe. No to odpowiem, nie mamy, nie wiem, czy mamy. Izba wytrzeźwień jest i mówię o Bogu, a nie o czekoladzie chwilowo. Dziękuję. No, ale ja się z tym mam problem, bo ja też lubię czekoladę i lubię to bezpieczeństwo, lubię siedzieć, jestem zadowolony, że mi kwitną tam pieniądze, że zbieram na mieszkania i różne takie rzeczy, ale no kurde, jaki to jest brak życia. Najgorzej to jest, że w takiej sytuacji jak ja jestem, to ja mam porównanie. Większość ludzi nigdy nie miała okazji poczuć, jak to jest jechać na przykład za dupia z takim ledwo zapasem pieniędzy w ogóle, żeby zacząć, nie znając języka, nie mając przyjaciół i zaczynać tak od zera. Musisz wtedy ufać Bogu, bo jedziesz jako wariat w ogóle, jako taki gość, co nie gada o wariacie, tylko zachowuje się jak wariat, czyli naprawdę polegam na Bogu, że On żyje. I robię rzeczy głupie, ale dlatego głupie, że naprawdę wierzę. Mam przekonanie prawdziwe, że zrobię rzecz niebezpieczną i Bóg będzie moim ubezpieczeniem. Że nie pójdę do lekarza, tylko się zdam na Boga. I różne takie historie. No wszyscy tu dostajemy paniki, jak ja mówię takie, tak, nie idź do lekarza, zdaj się na Boga. I wszyscy, o no, to szczyt głupoty. No wiem, to nie ma być szczyt głupoty. To jest chrześcijaństwo, na tym polega. Szczyt głupoty. Tak jest opisane, że powiedział apostoł Paweł, gdzieś napisał, że jeżeli nie było zmartwychwstania, że to wszystko jest nieprawdziwe, to jesteśmy najbardziej żałosnymi ludźmi, jacy są. No i to tak zgadza się, bo są ludzie, którzy wierzą, że Bóg jest realny i jest po twojej stronie i co byś nie zrobił, zawsze cię potraktuje jak ojciec. Czyli tu cię wychowuje, ale nigdy cię nie da umrzeć, skinąć z głodu i tak dalej. No więc tak se myślę o tym, żeby, nie wiem, otrzeźwieć na chwilę, no izba wytrzeźwień w końcu. Ja bym chciał, żeby ludzie nie słuchali nas z powodu tego, że my mówimy rzeczy, które są co prawda słuszne i zmieniają coś w życiu, ale tego się nie da słuchać, bo to bardzo denerwuje, że to irytuje, dlatego to jest niszowe. No to Jezus mówił, że ma być niszowe, że to wąska ścieżka, krótka droga, czy wąska brama, czy coś takiego, że w każdym razie niszowe, tak, tylko że nie z takich powodów. Ja bym chciał, żeby chrześcijan nie słuchali nie dlatego, że są nudni, głupi i żałośni, tylko dlatego, że są bardzo przekonujący i niebezpieczni w swoich dziwacznych poglądach i zmuszają cię do podejmowania wyborów życiowych, których się boisz. Ja się teraz boję wszystkiego i jestem zadowolony z tego z drugiej strony jednocześnie, bo zostawiam mieszkanie, kraj, pracę, całe towarzystwo i jadę. tak se wymyśliłem, jadę, po prostu jadę z niczym, jadę tam, bez jakiegoś tam planu większego. Nawet taki mam z grubsza plan, jadę, żeby sprawdzić, przekonać się, spodziewam się tego, że po drodze, jak będę jeździł, to Bóg mi powie, co robić, gdzie jechać, z kim gadać, że będę miał gdzie mieszkać, bo nie będę miał gdzie mieszkać od lipca, że w końcu, jak już mi tak się zdarzyło, że uzbierałem na jakąś tam mikromieszkanie, to gdzieś je kupię, nie wiem, jak się kupuje takie rzeczy i nie wiem, jak się mieszka samemu w super mikromieszkaniu, ale zdaje się na Boga. I tak mi z tym dobrze, że ja wam to polecam. Czy dobrze, no. Dobrze i niedobrze, nie? Bo człowiek nie lubi być w takiej sytuacji. To jest naprawdę takie panika w tobie. No nie? I ten, jeszcze wiesz, jak masz tam 14 lat, czy 17 lat, to jeździsz sobie na od Woodstocka do jakiegoś innego Slot Art Festival autostopem dookoła świata. No tak, bo masz 20 lat, so who cares? W domu czeka jeszcze rodzina, mama, babcia, wujek i w razie czego masz gdzie wracać. No, ale jak masz 50 lat, nikt na ciebie nie czeka, nie masz gdzie wracać, to wtedy sobie pojeździ autostopem po świecie i zobacz, jak się wtedy czuje człowiek. I wtedy wychodzisz, ktoś faktycznie wierzy czy nie wierzy. I ja zawsze, to jest sedno chrześcijaństwa, zawsze chciałem, odkąd się zdecydowałem, nie zawsze, tylko na tym ta cała decyzja polegała, że ja chcę, zostawiam to wszystko, normalny, standardowy tryb życia, bo chcę się przekonać, czy Bóg jest prawdziwy za pomocą ryzyka. I musi być miejsce na to ryzyko, bo jak go nie ma, to jak ja się mam przekonać? Jak ja mam poczuć przygody w ogóle i przekonać się, że Bóg interweniuje, jak w ogóle nigdy nie będzie takiej potrzeby? Dlatego mówię, żebyście tak, wyjdź z domu, sprzedaj wszystko, rozdaj wszystkim, rzuć pracę, zmień studia i zrób coś w życiu, żeby poczuć w ogóle, że żyjesz, i jeżeli chcesz poważnie poczuć Boga i jakieś przygody z Nim przeżyć, to musisz sam sobie zrobić, podstawić nogę i się wywalić, jeżeli akurat po drodze samo się nic nie wywala. Bo najgorsze, co to może się zdarzyć, to właśnie wpaść w cieplarniany nastrój życia, zaufasz i wtedy zaczniesz ufać swoim pieniądzom, które zarabiasz, tym, że masz pracę, ufasz, że chodzisz do szkoły, ufasz i masz zaufanie cały czas do tych wszystkich właśnie rzeczy takich życiowych, które nie mają nic wspólnego z Bogiem. I tyle, Boga już nie ma, bo nie ma go gdzie wcisnąć wtedy. No i to tak uważam, panie, no. No nie wiem, czy może jesteście w takiej sytuacji, czy w ogóle wszyscy już mają to w dupie, bo ja nie wiem już sam, nie? Dawno mnie nie było, teraz muszę zapytać ludzi, czy wam jest dobrze w tym ciepełku, że tam, no mówię do tych, co akurat są w ciepełku, no ale to chyba już większość, nie? W takim bezpiecznym świecie. Czy w ogóle jesteś w życiu, że ryzykujesz? Albo inaczej, nie? Bo to może nie da się nawet uniknąć tego, żeby... No w końcu, nie wiem, jak już ktoś ma pracę, to przecież nie ma na jakiś czas tą pracę i przez ten czas ma spokój, a nie codziennie się zastanawia, gdzie będzie jutro spał. No raczej to ciężko tak żyć w ogóle, technicznie. No dobra, ale co jakiś czas nie masz tak, że chciałbyś jakichś przygód wreszcie w życiu, albo może wrócić do tego, co kiedyś było, że kiedyś to ja miałem przeżycia z Bogiem, a teraz to tak siedzę, wszystko jest dobrze, chodzę i się uśmiecham, a Bóg mi dał trzeci samochód i inwestuję w mieszkania i mam zyski pasywne, no i tego, no i co? I tyle? To jest to, na tym życie polega? I to jest to błogosławieństwo od Boga, że sprawił, że jesteś bogatym, któremu trudno wejść do Królestwa Bożego, że jak to Jezus mówił, z tego dokładnie powodu, że nie masz powodu w ogóle się interesować Bogiem, musisz sobie to sztucznie w ogóle przypominać, że Bóg jest, bo, no bo nie jest codziennie, nie musisz, nie? Nie ma czegoś takiego. Wiecie co, to jest inaczej, jak jest człowiek, powiedzmy, który idzie przez pustynię, to on cały czas pamięta, żeby mieć wodę. I nie ma żeby opcji, żeby zapomniał o wodzie. A człowiek, który żyje gdzieś dookoła jezior i wszędzie ma cysterny wody za darmo, no jeżeli chce uważać siebie za człowieka, który jest bardzo zainteresowany wodą, to musi sobie sztucznie o niej przypominać. To będzie jakąś niewiarygodną pasję, dlatego że ona w ogóle mu jest niepotrzebna. No. No, woda to jest głupi przykład, bo i tak jest zawsze potrzebna. Ale Bóg nie jest zawsze potrzebny w takim praktycznym życiu, więc nie wiem, jak to tutaj zrobić dobry przykład. Co za cosplay, się pytałem. Jaki cosplay? No, nie miałem czapki. Musiałem coś ubrać na łeb. Przepraszam bardzo, że mam coś na głowie. To jest po prostu taka czapka. tylko że ona jest w kształcie takim, jakim jest. No można zadzwonić, może ktoś mi coś tu powie, że Martin, nie przesadzajmy znowu, no nie ma nic złego w tym, że zarabiasz pieniądze. No a ja wam mówię, a może jest. No jedna rzecz przynajmniej, no oprócz tego, że jest fajnie i życzę wszystkim zdrowia, szczęścia, pomyślności, to właśnie może minus tego i to może gruby jest to, że nie ma wiary. Nawet jak ktoś ma tą wiarę, to skąd wiesz, że ją w ogóle masz? I na czym ona ma polegać, ta wiara? Kiedyś to Jezus powiedział w ogóle, sobie przypomniałem, że kiedyś tam o tym czasach ostatecznych, że on wróci i jak wróci, to powiedział, tylko czy znajdzie Syn Człowieczy wiarę na ziemi, jak wróci? I ja myślę sobie, że on widział te czasy dzisiejsze wtedy, że tu nie ma kompletnie wiary w to, że Bóg ci coś da. Nie? Że teraz jak już ktoś chce wyjść z domu, to musi sobie ubrać kask na łeb, ubezpieczyć się, mieć za sobą lekarza i inne takie rzeczy, a już nie Boga, już nie ma wiary, bo nie ma po co, no, tak jakoś to może widzę krzywo. Teraz ktoś zadzwonił i fajnie, cześć. Co?
Widzę, że zmieniłeś numer jakiś inny.
Nowy numer, ale głos ten sam masz tutaj. No. Ty masz wiarę? Ty masz wiarę, bo ty masz płuco.
No mam.
Ono cię zmusza, żeby wierzyć Bogu.
No mam, ale wiesz, to możliwe, że to dzięki Bogu, ale wiesz, jakby się nad tym zastanowić, to trochę ten Bóg nie musiał poprzyciskać, żeby nie było, że o nim za bardzo zapominam, bo naprawdę.
A to nie masz tak na przykład twojej sytuacji, że ty nie musisz się przejmować Bogiem, bo lekarze wszystko załatwiają i medycyna, ubezpieczenie, nauka, lekarstwa. Czy masz tak, że to wszystko jest niepewne i jak?
No wiesz, szczerze mówiąc, to ja akurat jestem teraz w takiej sytuacji. Ma się trochę, bo nie ma za bardzo dostępnego antybiotyku jednego kolistin do inhalacji. No i jest bardzo ciężko tym, więc jeśli już, to Bóg zaznacza swoją obecność takim rozwalaniem pewności.
Rozwalanie pewności.
Pozostało mi jakieś kilkadziesiąt procent powierzchni wymiany gazowej, więc pozostaje mi tylko zagęszczać krew. Jest aż czarna normalnie od hemoglobiny.
Aż czarna krew. O tym mówmy, właśnie. O krwi, coś prawdziwego w życiu.
No właśnie, coś praktycznego. Tak, mam czarną krew od hemoglobiny. No i ja tak się trochę interesowałem tym czatem Google, który właśnie ułatwi mi trochę wiedzę, trochę poszerzył, choć zauważyłem takie pokusę, żeby właśnie, bo czat Google, no to przede wszystkim, tak?
Nie wiem, o co chodzi z czatem Google.
Gadam tutaj w internecie.
Tak, to ze znajomym.
No więc tak, czat Google, to on ma taką manierę, że cokolwiek wpiszesz, on mówi, że jest super.
Super!
Po prostu cokolwiek wpiszesz, to... No właśnie, i to trochę takie kuszące... Podaję, jak z tobą gadałem ostatnio o znawcach Biblii internetowych, no to żeś troszkę tam mnie krytykował.
Mówię, co myślę, no.
No dobra, może i tak. No jakby iść tym tokiem rozumowania, to faktycznie, maszyna nie myśli. To.
No.
Zajmij się tam robotą. Dobra, no i tak. No i krew mi zczerniała właśnie od tego braku płuca. Na początku myślałem, że to z powodu dwutlenku węgla. No, na podstawie bajki było sobie życie. Odcinku o krwi, no to te... czerwone krwinki ciemniały od dwutlenku węgla.
Dobra, a to będzie tak szło w ogóle coś o Bogu jest? Bo dzisiaj o hemoglobinach to nie mamy czasu tyle, bo ja szybciej pójdę.
No tak, zaraz, tak będę. No, ale potem wyczytałem właśnie, że mięso focze jest właśnie czarne, znaczy nie czarne, tylko brązowe, od mioglobiny, nie mylić z hemo, bo hemoglobina jest we krwi, a mioglobina jest w mięśniach. Ona bardziej właśnie przyciąga... Nie jest tutaj za głośno, bo trochę ten brat tutaj naprawia...
Dobrze, im głośniej, tym lepiej.
Dobra. Marcin, zamknij trochę te drzwi. Dobra, ja trochę zamknę. No i tak.
Przepraszam.
No i...
Wasz słuchacz do ciebie coś chciał powiedzieć tu akurat. Łukasz no. mówi, uwielbiam nie. tego gościa. Mówi do tobie.
Dobra, więc tak. Mioglobina przyciąga tlen bardziej i dlatego właśnie potrzeba nic tylko zwiększyć jej poziom, żeby zwiększyć magazynowanie tlenu. No ale są oczywiście genetyczne granice. Foką nie jestem. Na 5 minut może przy treningu bym wstrzymał oddech, no ale płuco jest tylko jedno.
Jak Bóg.
No. No. I ja tak sobie myślę o tym właśnie, co Jezus mówił, bo też wyczytałem jeden post przed 5 lat na YouTubie, że napisałeś chyba na Discordzie tekst o tym, co robią psycholodzy, że robią w zasadzie to samo, co Jezus i Bóg, tylko bez Boga i Jezusa.
Ja to, napisałem w sumie. No.
No dobrze, dobrze. No i ja tak się zastanawiam. Cholera, tylko wiem wątek.
To Bo poczekaj, to coś zastanów i zadzwoń za chwilę. To ja tutaj albo zadzwoń po prostu za chwilę, to żeby inni mieli szansę.
Ja na Bukwipa odcinek pod tytułem... Dobra.
Wiedziałem, że mi nie da, żeby nie przypomnieć o Janie co miesiąc, ale podziwiam konsekwencję twoją i chyba dlatego w końcu posłucham tylko Jana.
Ja się modliłem przez 2 tygodnie. Powinienem jeszcze 2 tygodni, bo może zabrakło.
Jak ta jakaś wdowa modląca się czy coś, co Jezus mówił o niej, żeby całe lata będzie się modlił, żebym ja posłuchał tego Wycliffe'a jakiegoś.
Bo ty
aż w końcu go posłucham.
Bo ty go zniechęciłeś, no.
Chyba go w końcu posłucham, bo podziwiam tą konsekwencję, że i to jest dobry przykład, że jak się coś chce, to trzeba co chcieć ciągle. To też mi, to jest właśnie ten brak wiary, o który mi chodzi dzisiaj. Dobra, dzięki, to wpadnij za chwilkę.
Dobra.
Na razie. Przecież tam nara. Można zadzwonić 4595676664. Wyjaśniłem genezę tego numeru i historię za nim stojącą. A na czacie powiedział Jakub i mój tak. Mnie się taka historia przydarzyła ostatnio. O, ja pamiętam, bo na Discorda wchodzę. To też byście wiedzieli, jakbyście byli na discordodwyk.com. Tam se gadamy. No i Jakub mówi tak. Dostałem taką pracę, że musiałem jeździć samochodem, a egzaminu na prawo jazdy nie zdałem, mimo przygotowania i modlitwy. Już przed egzaminem Bóg mi powiedział, że nie zdam. I 3 miesiące jeździłem bez, zawierzając, że mnie nie złapią. I fajne to było. I teraz już mam prawo jazdy i nie jest tak fajnie. I ja wiem, to dziwnie brzmi, ale o to mi dokładnie chodzi. Że naprawdę nie jest tak fajnie. Ja mam wszystko, i dom, i pieniądz, i coś tam, ale nie jest fajnie, bo nie mam teraz tego, co dużo bardziej dla mnie było ważne. Przygód z Bogiem. Tych takich szokujących historii, kiedy coś potrzebuję, albo jestem w jakiejś takiej marnej sytuacji i nagle coś się dzieje. Już mi się nagle nic nie dzieje od lat, bo nie ma po co, no po co. Ja nie mówię, że żeby mnie Bóg ratował, nie, jakoś nie myślę o nim ciągle, że to jest moja deska ratunku, to jest ktoś, z kim ja chcę być blisko, a im bardziej się boję, tym bliżej chcę być z nim. No tak już człowiek ma. No nie ma tak, bo nie ma takiej potrzeby, no i wtedy trzeba, nie wiem, właśnie gdzieś pojechać, coś zostawić, sprzedać wszystko, co się ma, ratować się przed śmiercią za życia, czyli śmiercią z wygody. Ludzie umierają od wygody już teraz, od przeżarcia, od bezpieczeństwa. Tracą mózg, bo nie myślą. Wszyscy mają demencję, albo depresję, albo coś tam. Za dużo tego wszystkiego. To są te rzeczy, które ludzie szukają i ścigają. I w końcu je mają i okazuje się, że im więcej tego mają, tym gorzej z nimi jest, bo tracą jednocześnie dużo cenniejsze rzeczy. Życie. No i życie... Zdrowe życie musi być trochę złe, nieprzyjemne takie. Albo może nie, może być przyjemne, nie o to chodzi, żeby było nieprzyjemne. Chodzi o to, żeby był wysiłek. No to tak jak z mięśniami, no ludzie, to ja tego nie rozumiem. Właśnie, wytłumaczycie mi fenomen chodzenia na siłownię? Ludzi, którzy jeżdżą do pracy samochodem? Dlaczego jeździsz do pracy samochodem, a potem chodzisz na siłownię? Bo jak potrzebujesz ruchu, to wsiądź na rower i jedź do pracy rowerem. No, nie wiem, że czasem się nie da, czasem za daleko i różne takie historie. No pewnie, że dobra, czasem się nie da, ale ja mówię o tych, którzy by mogli spokojnie to robić. Mogliby biec do pracy codziennie, to nie, oni wsiadają, dupę wożą samochodem, wracają do domu, idą biegać na siłowni. Why? O co chodzi? Dlaczego to nie może jakoś tak człowiek przyjąć? Ja myślę tak, to się bierze z tego, że człowiek nie jest w stanie na pewnym etapie zaakceptować niewygody, niebezpieczeństwa i dyskomfortu prawdziwego życia. Dlatego ci ludzie nie biegną do pracy, bo będą musieli biec przez prawdziwy świat, prawdziwe ulice, naprawdę się spocą i będą potem musieli tacy być w tej pracy i do tego trzeba się pewnie, nie wiem, wytrzeć, umyć albo sobie po prostu śmierdzieć już. Tego to jest nie do wytrzymania. Wszystko musi być pod kontrolą. Trzeba wygodnie pojechać, bezpiecznie, w zamkniętym samochodzie, w puszce z klimatyzacją wygodną, z pasami bezpieczeństwa i z ubezpieczeniem od wszystkiego. A potem wrócisz do domu i pójdziesz do siłowni, gdzie masz dokładnie to samo, że biegasz w warunkach, które w ogóle tam się nie biega, tam się biega w miejscu. Dosłownie się biega w miejscu. I skąd? Dlaczego? O co chodzi? To nie jest naprawdę to samo, co biec przez las. No jazda na rowerku w siłowni to nie jest to samo, co przejechać rowerem 40 km przez las. Nie jest. No wiem, bo jeżdżę. No nie, jest oczywiście, że wszystko jest lepsze w siłowni, bo jest bezpieczniejsze i pod kontrolą. Tak jak wszystko jest lepszej jakości, jak to ci zrobi automat. Ale jak ręcznie zrobisz, to nie chodzi o to, że jest lepsze. Chodzi o to, że wtedy żyjesz. Że to jest to życie prawdziwe, które musi mieć wyzwania, trudności. Wtedy tam jest też Bóg potrzebny, wtedy się o nim w ogóle myśli. Choćby dlatego, że kiedyś przecież wszyscy umrzemy i może to nie jest za dawno, dawno temu i wirtualnie, tylko naprawdę i wkrótce. Twoje dni i moje są policzone. Ja nie wiem kiedy, ale może nie być już od odwyku za tydzień i izby wytrzeźwień więc za tydzień, bo skąd ja wiem, czy będzie, czy nie będzie? I co pomyślę o swoim życiu, jeżeli spędziłem go na zbieractwie albo spędziłem go w warunkach takiej wygody? Co mi z tej wygody? Że będę miał taki przyjemne zwłoki będą do wpakowania do drewnianego pudełka? I po to chodzić na te wszystkie zabiegi, siłownie i inne duperele. W tym czasie zamiast ryzykować, żyć, pojechać gdzieś, gdzie, nie wiem, jest biedniej, brudniej, ciaśniej, ale z drugiej strony są jakieś prawdziwe problemy, no prawdziwsze takie ludzkie. No. No dobra, nie wiem, czy rozumiecie mnie, o co mi chodzi, bo może to jest wszystko już, ja już gadam do ludzi, którzy już po prostu nie są w stanie żyć, ale może nie, bo mówicie, ja tu jestem na zachodzie, to tutaj już to jest skrzyżowanie przedszkola z więzieniem, ja nie wiem co bardziej, no ale to w ogóle ludzie nie żyją, no i już nie mówię o wszystkich dookoła, tylko mówię o chrześcijanach w szczególności, bo w chrześcijański sposób życia jest, uważam, nierozerwalnie wbite to, co mówił Jezus, że trzeba zostawić siebie, porzucić różne rzeczy, jakby pozbyć się ich mentalnie, nie? Albo być gotowym zostawić wszystko, kiedy przyjdzie polecenie od Boga, żeby coś zrobić radykalnego. To mówił Jezus, że ktoś nie ma w nienawiści i ojca, i matki, i żony, i rodziny, i domów, i firmy, i innych takich rzeczy, to nie może być w ogóle moim uczniem. Więc to poświęcenie się dla czegoś większego ma być normą życia, a nie jakimś przypominaniem sobie, że kiedyś ludzie tak żyli raz na tydzień. Albo czytać z Biblii, że Abraham musiał poświęcić Izaaka, albo kogo? Tak. Albo, że Dawid uciekł prześladowany przez swojego własnego syna, uciekł, bo przed zamachem stanu i nie mając ze sobą nic, spadł z bycia królem do bycia najgorszym żebrakiem. I on to przeżywał, on to przeszedł. I my sobie o tym czytamy, siedząc w swoich domach z poubezpieczaniem i z tą pracą i pieniędzmi i wożąc dupy samochodem. I czytamy o tych wszystkich ludziach, którzy narażali się na śmierć albo umarli w ogóle, żeby pokazać sobie, światu i Bogu, że Bóg jest dla nich ważniejszy. Że są rzeczy większe niż życie i bogactwo, kariery, sława i różne takie historie. No i my tego, o tym tylko czytamy. No to jak ten Bóg ma być realny w życiu, kiedy my tylko o tym czytamy? A większość już nawet nie czyta, tylko historyjki se ogląda. Jakieś popularne filmy, seriale się zrobiły teraz. Siedzisz sobie na kanapie i oglądasz, jak inni się poświęcają. Jak cię wzrusza Braveheart, bo krzyczy freedom, a ty boisz się zaprotestować przeciwko maseczkom na ulicy, siedzisz w domu i wymyślasz historię, dlaczego to jest uzasadnione, żeby chrześcijanie zgadzali się na wszystko w imię, bez imienia, po prostu tak, bo każą. To trzeba być posłusznym i nie mieć przekonań? No to jakie to jest chrześcijaństwo w ogóle? No co? Źle mówię? Dobrze mówię? Śmiesznie mówię? Nie wiem, może to już jest takie... W ogóle, dobra, ja się chcę zapytać, bo wy oglądacie te inne programy chrześcijańskie. Ja nie wiem, bo nie oglądam. W sumie nie, że mam coś przeciwko nim, jakoś ani nie mam czasu, ani... Nie wiem, nie tak się złożyło. Czy Jany Klify... Czy ludzie mówią tam to, co ja teraz powiem, żeby prowokować do życia? Czy oni mówią o tym, przynajmniej czasem, że jest problem, że my wszyscy żyjemy, jakbyśmy byli w jakimś zoo? Że narażajmy się, że może tak, może trzeba sprzedać wszystko, co masz. I to nawet, może nawet, nie czekając na specjalne polecenie od Boga. No bo nie, no jak powie konkretnie, no to sprzedaj wszystko, no to już się sprzedasz, ale wszyscy tak myślą, że ja sprzedam, jak mi każe. O, jak mi każe pozbyć się tych wszystkich mieszkań, co sobie kupiłem na inwestycje dla dzieci, to się wtedy pozbędę. I jakoś nigdy im tego Bóg nie każe, poza bardzo, bardzo, bardzo nielicznymi wyjątkami, którzy są faktycznie trochę walnięci. No to ich można pominąć, bo jest taka garstka, że szkoda gadać. Ale reszta tylko tak gada i to się kończy na gadaniu. I jak mam nie mieć wrażenia, że wszyscy się okłamują i innych dookoła też, i Boga? Że tak naprawdę nikt nie jest do tego zdolny, bo kto tak naprawdę zrobił takie rzeczy? Parę osób. Akurat ludzie na odwyku, wy jesteście, wielu z was, słabym przykładem i niereprezentatywną grupą, bo ja wiem, znam z was kilka osób, ja wiem, że to są wariaty, którzy robili takie rzeczy z powodu Boga. Faktycznie, nie? I to jest to, co mi chodzi. Ja bym chciał i robię z tymi ludźmi, co tylko się da i co tylko wymyślę, no. Ale nawet my nie mamy czasu. My wariaty. A reszta? Nie wiem. No i co? Jan o tym mówił? Sławek? Może i mówił. To dobrze dla Jana. No to w końcu poznam tego Jana. Metal Jezusa przyszedł. Cześć. I mówi, ostatnie kilka lat moje życie to była wegetacja. Ostatnio Bóg dał mi rozwód. I zmieniło się moje życie o 180 stopni. Już zaplanowałem, że te wakacje będą najlepsze w moim życiu. Witam Metal. Uścisnę twoją rękę, chociaż metalu nie lubię, jak zarazy. Ale ciebie lubię. Bo ja zresztą bardzo podobną historię i akurat w moim życiu Bóg zrobił jeszcze lepszy prezent, bo mi pozabierał wszystko. Ale co ciekawe, nie czuję straty. Nie tylko nie czuję straty, czuję ulgę taką, na tym polegającą, że chociaż mi będzie żal tych fajnych rzeczy, które były i pięknych, i miłych, i fajnych, i śmiesznych, i wygodnych przede wszystkim. Chociaż mi żal tego, to jestem dużo bardziej zadowolony, że czuję, jak odzyskuję wolność, oprócz tej cholernej zimy, bo jakby tylko było trochę cieplej. Jeszcze muszę dokończyć to, ten stan, bo to się dopiero do czerwca musi się wszystko dokończyć, a potem będę wolny. To znaczy, że nie wiem, co ze sobą zrobić. Nie mam pracy zapewnionej, nie wiem, gdzie mieszkam. Nic nie ma i to jest najlepsze. To jest to, co wszystkim życzę. No. Wiem, na odwrót wszystko, nie? Ale ja wiem z własnego życia, jak o wiele lepiej jest szczęśliwiej człowiekowi mieć kontakt z Bogiem silny, wyraźny, oparty na faktach, które się dzieją w twoim życiu, nie na historyjkach, nie na gadaniu o miłosierdziu Matki Boskiej, nie na czytaniu jakichś mądrych rzeczy, tylko na prawdziwym życiu, prawdziwych rzeczach, potrzebach, które jakimś cudownym, dziwacznym sposobem zbiegamy okoliczności albo bardziej bezpośrednim działaniem Boga się dzieją. To jest życie, które ja chcę poczuć, a potem mogę umierać. I tak już mogę umierać. No, ja jestem zadowolony ze swojego życia do tej pory i tak sobie już trochę ubzdurałem, że może koniec, kończmy to wszystko, kończmy flaszkę i do domu, nie? Ale widzicie, to też nie ode mnie zależy i ten kontakt z Bogiem jednak nawet w takim wegetacyjnym trochę życiu, za wygodnym, I tak się pokazuje w takich ważnych sytuacjach, kiedy Bóg mówi akurat w tym wypadku, mówi, nie będzie żadnej emerytury, nie będzie żadnego umierania, aż ja powiem, kiedy kto ma umrzeć. A ty sobie, Martin, nie będziesz wymyślał, że masz ochotę umrzeć teraz i mieć fajną historię życia, tylko ja powiem, kiedy i to nie będzie teraz. Znaczy nie powiedział, że nie będzie, no dobra, powiedział, bo w sumie nie ma, nie? Ale nie wiem nic, może będzie w lecie, może w wakacje, a ja nie wiem, może będzie jutro. Ale nie ma emerytury, którą sobie ubzdurałem, bo to był mój wymysł. I to, że mi to pokazał, przekazał wyraźnie i w końcu tak, że jakiś kontakt czułem, zdecydowanie, to było najlepsze. No lepsze niż te wszystkie inne fajne rzeczy. Ale innych rzeczy fajnych jest dużo, tylko mówię, one są marne w porównaniu z tym, jak fajnie jest żyć z Bogiem. W realnym życiu, w realu tak zwanym. No i nie wiem, może tu przyszli jacyś ludzie i sobie myślą, o, co będziemy, taki program jest. Będą mówić, co jest grzechem, co nie jest grzechem. Czy wolno walić konia i ile razy dziennie. I czy ksiądz może wziąć ślub, czy nie może wziąć ślub. Takie będziemy mówić rzeczy, ile sto nie tego słowa. No to ja zawsze mówię, to dobra, może to są informacje ciekawe i można się tu czegoś nauczyć, ale to wszystko jest nic nie warte dalej, w zestawieniu z tym, co jest naprawdę najważniejsze, czyli to, jak żyjesz, z kim żyjesz, dla kogo żyjesz i po co żyjesz. Bo chrześcijaństwo to jest wyłącznie chodzenie z Bogiem, z Jezusem. No, tylko to. Informacje to są rzeczy przydatne. Chodzenie do kościoła to są rzeczy czasem przydatne, czasem patologiczne, różne, ale tylko dodatkowe. Narzędzia to są. Czytanie Biblii bardzo ważne, ale też tylko narzędzie. Sposób nauki, jak lepiej chodzić z tym Bogiem. Ale sednem, tym czym chrześcijaństwo w ogóle jest, to jest to samo, czym jest małżeństwo. Bycie z kimś, dzielenie się z kimś, a nie papierki, instrukcje czy inne takie. No, rozumiecie? Rozumiecie. No, można dzwonić dalej. Ja tak, aha, mogłem nie widzieć, bo się tak tu wczuwam, to nie patrzę na ekran. No, już patrzę na ekran. I ekran mówi, że to jest numer telefonu 459-567-664. A ponieważ znam tą historię, że wspina się, wywrócił się na łeb, wspina się dalej i jest na końcu szatan z komputerem, to ja spróbuję powiedzieć z pamięci. 459-567-664. Zapamiętam to tą historią, ale to są jaja. Sławek, teraz mówi, na wizji obejmuje 10 minut 30-minutowego tego filmu. Nie wiem, co ty mówisz, Doń, co ty mówisz teraz? Tam jest największa gęstość informacji. U kogo? U Jana? A, u Jana. Dobra, nie chcę Jana. Ja się właśnie dlatego mi się nie chcę słuchać Jana, bo to następne teorie. Potąd mam teorie. Jesteśmy wszyscy przegadani. Wiecie, jak my wszyscy dużo wiemy i jak mało z tym robimy? Jak się pojedzie gdzieś do takie zadupia, aż mi brakuje tego mieszkania na zadupiach świata, Culo del Mundo, jakieś Pueblo Zafaradzia, albo jakieś Maroko, Ukraina. Pojedziesz do takich miejsc i wtedy czujesz się zażenowany. Po pierwsze tym, że ciągle bałeś się, że masz za mało pieniędzy, a masz potąd w porównaniu z tym, co ludzie naprawdę na świecie mają. Po następne, uważasz, że za mało wiesz i umiesz. I to jest notoryczne, jak ja się pytam kogoś, że hej, chodź, zróbmy, rysujmy obrazki, róbmy filmy, napiszmy książki, gadajmy z ludźmi, smarujmy chleb i róbmy kanapki. Cokolwiek powiem, to ludzie zaraz pierwsze myślą, o, ja nie umiem, ja nie wiem, ja się nie nadaję. I ludzie, jakie to są bzdury! Jak my możemy ciągle chcieć więcej wiedzieć? My już wiemy o wiele za dużo w stosunku do tego, co robimy. Już tak ogólnie, no zależy od jednostki, wiadomo. Ale przeważnie tak jest, że ludzie o wiele bardziej są wykształceni i poznali wszystko i chodzili na takie kursy i takie terapie i do takiego kościoła i do tego doradcy. I z tego to, co robią, wiedząc tak dużo, to jest żenujące. W ogóle żenujące jest dzisiejsze chrześcijaństwo po całości. A im bardziej na zachód, tym bardziej jest żenujące. No właśnie teraz o zachodzie mówię. Polska jest pół żenująca, pół nie żenująca. Może już 3/4 jest żenująca, bo idzie na zachód ewidentnie. No i niedobrze mi z tym. W sensie, że nie jest mi z tym fajnie. Najbardziej mi ze sobą nie jest fajnie, bo się ostatnio tak mało wkurzałem, Nie wiem, zapominam o tym, za dobrze mi jest. Już rozumiem, dlaczego tak jest. Dlaczego ci ludzie w Wielkiej Brytanii, chrześcijanie po kościołach, są tak bezużyteczni, że przykro na to patrzeć. Że proponujesz im, o, mam pomysł, zróbmy to. Oni nie są w stanie. Oni się wszystkiego boją. Nawet jeżeli się ktoś nie zboi, to zaraz go wszyscy dookoła przekonają, żeby tego lepiej nie robił. Nie za pomocą strachu, tylko że to jest, trzeba przygotować, zorganizować, to musi być kierownictwo, to muszą być pieniądze, to coś tam i tamto, to i tamto i sramto. Nikt nie myśli o Bogu, że ja bym chciał, żeby po prostu było tak jak, nie, tak jak czytam w Biblii. Od początku tak chciałem, jak przeczytałem w Biblii, myślę sobie, dobra, nie ma tak, ja wiem, że tak nie ma. Czasem tak jest, parę ludzi takich spotykam i to było super, ale czy tak jest, czy nie ma, ja wierzę, że tak być ma, powinno i być może. Czyli to, żeby, nie wiem, jak ktoś do ciebie przychodzi i mówi, ej, mam pomysł, jedziemy rozdawać prezerwatywy murzynom i mówić im o Bogu. Nie wiem, głupi jakiś pomysł, a niech będzie. No i to wtedy ja się pytam nie pastora o pozwolenie, nie zastanawiam, czy się boję, czy się nie boję, nie liczę, ile mam pieniędzy na koncie, tylko pierwsze, co robię, pytam się Boga. Jechać czy nie jechać? I słucham, jak tylko mogę w sobie, tu, stamtąd, żeby skowronek zaśpiewał mi to do ucha, żeby mi, nie wiem, chat GPT powiedział, żeby cokolwiek, chmury się ułożyły w napis, jedź albo nie jedź, ale szukam Boga. I to jest jedyne, co mnie powinno interesować jako chrześcijanina, bo tak to miało być w Biblii. Bycie chrześcijaninem miało polegać na naśladowaniu Jezusa. To robi, jak to robił Jezus, to było dokładnie w ten sposób. Jezus się nie pytał, czy kogoś uzdrowić, jak ma uzdrowić albo nie uzdrowić. To się nie konsultował z doradcami, nie pytał lekarza, nie pytał pozwolenia i nie bał się, tylko słuchał, co Bóg mówi. I mówi, jak ojciec to robi, to ja to robię. I ja chcę też tak robić. To jeżeli, i powiem tak, że jeżeli to nie jest chrześcijaństwo, to nie ma żadnego innego. To znaczy wszyscy uprawiają bullshit, bo to jest jedyny sposób bycia chrześcijaninem, jaki jest w ogóle możliwy, jeżeli wierzyć temu, co mówi Biblia. Nie ma innej opcji. To nie jest tak, że Jezus tylko dla niektórych dał taką drogę życia. To jest dla wszystkich. Jezus nie klasyfikował uczniów na uczniów takich hardkorowych i uczniów takich zwykłych, co se mogą żyć jak chcą. Nie ma tego w Biblii. Dla wszystkich to jest. Więc trzeba sobie samemu, panie dzieju, rozpieprzyć życie co jakiś czas, jeżeli tego czujesz, że tego nie ma. No. Chyba, tak, nie wiem, do takiego wniosku doszedłem. Może jest łatwiejszy, może to wystarczy się konsultować, ale do tej pory gówno to dało po prostu. Ja spróbowałem łatwych metod, bo kto lubi sobie życie rozpieprzać? Poza tym, jeżeli nawet ja se nie rozpieprzam życia, kiedy już widzę, że ja już osiadłem, nie? Już teraz, już tylko, już nie muszę myśleć w ogóle o Bogu, bo wszystko jest tak wspaniale i wygodnie. To robił to Bóg, w ostateczności. Bo tak naprawdę on, no, zadaniem Boga nie jest zrobić z nas roboty, tylko on by chciał, żebyśmy my żyli. To nasza decyzja, twoja decyzja, co zrobisz ze swoim życiem. Więc on wejdzie, jak go zaprosisz. To taka jest generalna zasada, żeby się wtrącać jak najmniej, a jak, nie jak najwięcej. O, dzwoni telefon, zobaczymy, czy to ciąg dalszy o płucach, czy może nie. Cześć! Ciąg dalszy o płucach. Czemu nikt nie chce inny zadzwonić z was, bo dziś jest akurat dużo ludzi. O, ja.
Może mnie tak lubią tylko i chcą dać mi trochę więcej czasu, bo lubią słuchać o płucach. Bo z kolei ja mam tu też taką domową sytuację,
to mi się
piec mi wywaliło.
Podoba. Co?
No, piec mi wywaliło.
Kogo? Piec ci wywalił.
Piec mi. No,
pies.
Lodem.
Jezus. Co ci wywaliło?
Piec. Taki, co się w nim pali.
Jaki pies?
Ogień. Jezus Maria. Psie się ogień pali, tak?
A,
psie
piec.
Się ogień pali? No,
no to jest telefon, ja nie słyszę tak dobrze. Mam gęste włosy po odżywce odwykowej. Do zakupienia na stronie odwykowej.
W nieruchomości, w której się pali ogień, może tak.
W piecu.
Od lodu, ponieważ byłem na wsi i tutaj nikt nie podpalał, nie przypalał, nie? No to woda się zamarzła, no i rozsadziło, tak? No i przypawa to
piec 15,
no i jest zimno.
No tak.
To.
Lód wysadził piec. I co teraz?
Zamknij, Marcin, te drzwi, żeby tego.
Ja? No zamknij te drzwi.
Nie, ty! Mówię do brata.
Aha, dobra.
Dobra. No więc tak. No jest zimno, no ale już ten. Trochę tutaj forelką ogrzaliśmy, trochę tutaj gaz tam przywiózł taki grzejniczek elektryczny. No, no i tutaj tak w jednym pokoiku siedzę. No i jak mówisz właśnie ten, to ja mam z jednej strony taki plan, żeby się wyprowadzić z domu, tylko co jeśli ktoś na przykład miałby nadopiekuńczego rodzica? Co jeśli jeden
to nie jest takie rzadkie, no co drugi ma? No, no tak.
No, no tak, no. I teraz tak.
No i co?
Bo jeśli jest taka sytuacja, że ktoś może mieć nadopiekuńczego rodzica i się przeprowadzić do samodzielnego domu, no to niby może tam, nie wiem, zadzwonić na policję, złożyć pozew, żeby zakaz zbliżania, no ale to jest takie...
Znaczy mówimy o człowieku, który ma 18 lat, tak?
Tak, tak, czy nie tak, ma? Oczywiście, no.
To nie może złożyć no to zażaleń, pozwów ani nic, bo...
Nie, no
to
może, już... może, ale
nie,
myślisz, że
nie,
będzie
nie może.
Chciał się z tym ten... No jak
nie ma takiego ma... prawa. Rodzice nie mają prawa do końca życia dyktować, kto ma dziecku, gdzie ma mieszkać. Nie ma takiego prawa. Co ty
nie o to chodzi, gdzie mieszkać, tylko to się chodzi? Po prostu narzucać, no. By... Bo też no, nie chodzi
też
o to,
nie.
Że chodzi po prostu o zaakceptowanie dorosłości, tak? Z drugiej
no to trzeba wywalczyć.
No,
wiesz, to tak.
Z drugiej strony powiedzmy, no. Że mamy tak, jednego na opiekuńczego rodzica, drugi rodzic jest okej, okay,
tak.
Ma różne kłopoty tam, ale jest okej okay w podejściu. No i co? No,
no
ja bym uważał,
że
tak
już.
Najbardziej łagodnie rozwiązać to tak, żeby wyprowadzić się do tego rodzica, który jest okej, okay, jeśli na przykład
nie,
się ma chorobę.
Nie, 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 bez sensu to jest. Dalej
ale
ten sam problem jest, że... No nie
ty
rozumiem,
nie rozumiesz.
Ale to
nie rozumiesz
czemu
właśnie,
nie?
Bo myślisz, że to będzie to samo, ale to nie będzie to
no
samo.
Będzie, ale niech, no
nie.
Dobra, będzie inaczej, ale to nie jest sedno problemu. Sednem problemu jest niesamodzielność, a nie, że rodzic jest nadopiekuńczy. No. To jest ważniejsze, żeby być samemu, chociaż trochę.
Żeby...
O, Artur na czacie mówi, że do ciebie powie też, że każdy niepełnosprawny ma nadopiekuńczego rodzica, mówi Artur, i każdy musi walczyć o siebie i o swoje i nie da rady inaczej, przynajmniej w Polsce. No Artur to jest ten gość, który jest niewidomy, więc miał też problem, nie, że wiadomo, że potrzebna mu pomoc kogo innego i tak dalej, no to jak on to mówi, to ja mu wierzę. No,
no ale jak więc... przez, jeśli ja nie będę miał do... O, przez dość długi czas leków, to mogę mieć stan zapalny. No oczy to raczej, no,
no
nie jest
może
to
tak być, opinię. No ale to trzeba mówię, walczyć o to, to. Na tym polega trudność w walce,
myślisz, że
jest ryzyko, że zginiesz.
Będę...
No to jest,
poczekaj, poczekaj,
na tym walka polega. No.
Myślisz, że jak mam Boga, to jest inaczej niż jak mam po prostu fizycznie kogoś, kto mi pomoże.
Znaczy, to nieważne, co ja myślę, ważne, co ty myślisz. Przecież to twoje życie. Jak ty
ja
myślisz,
myślę,
ty mi powiedz.
Że człowiek może się zachować i tak samo, jak trzeba. Po prostu chcę być słyszalny. Że człowiek po prostu może być zwyczajnie w świecie też powściągliwy i też się oprzeć. Jak będę mieszkał u taty, to ja będę mógł sobie zrobić sam śniadanie. Ja nie będę... też wyręczany za każdym razem, tata może cierpliwie poczekać. Może mi pomóc i się uspokoić. Ja nie będę czuł presji, jakiegoś zagrożenia, że coś się tak długo stanie. A przede wszystkim mama się nie będzie narzucała. Bo będzie
no ja rozumiem twoją opinię, ale mnie nie pytaj tu o zdanie, bo moje zdanie jest inne na ten temat, ale to nie moje życie.
No dobra.
Ale ty szukasz usprawiedliwienia, no nie musisz się przed nikim usprawiedliwiać. Rozumiem argumenty, tylko mówię, że dalej
ja
ci będzie brakowało.
Ja po prostu nie chcę dzwonić na policję, no. Ja
czemu
po prostu
nie chcesz dzwonić na policję? No nie chcesz, to nie, no wiesz, jest kwestia priorytetów, ale ja tylko powiem to, żeby każdy, kto się myśli, żeby powalczyć o swoje, musi zdać sobie sprawę, że jest zawsze ryzyko przegranej, nie? Że zawsze jest ten koszt, niebezpieczeństwo, czyli to, że będziesz musiał dzwonić na policję, być może, a może ci się coś stanie, no być może się stanie. No wiesz, jak ja sobie nie mam gdzie mieszkać od 1 lipca, to być może dostanę zawału 5 minut po wyjechaniu z motorem w świat, nie? Sam. Im też mnie nikt nie złapie. Też nie wiem, no to jest, na tym to polega. Walka jest zawsze obarczona ryzykiem. No dlatego to jest, wielu ludzi powie, że to jest głupota. Ja się z nimi zgadzam. To jest głupota z perspektywy takiego racjonalnego myślenia. Dlatego chrześcijanie nie mogą się od razu stawiać w sytuacji racjonalnego człowieka. Jeżeli ktoś już chce być z Bogiem, to musi zaakceptować, że będzie musiał wierzyć w niewidzialnego przyjaciela. Będzie musiał postępować w taki racjonalny sposób, nieracjonalnie czasem, jeżeli chce iść tą drogą, nie? No nie musi, ale jak ktoś chce, ja mówię, że warto. Ale to jest każdego decyzja, nie? Na ile kto ma odwagi, bo to nie, to ja wiem jakie, to nie jest trudne, to jest prawdziwe ryzyko, to jest prawdziwa śmierć, to jest prawdziwy szpital, nie? I prawdziwa policja.
No tak, no.
A nie tylko, no tak, no.
No tak, no ja to tak sobie, ja to jest oczywiście moja strategia taka, nie? Żeby ten, żeby po prostu uniknąć nadmiernych stresów. No
lepsze niż to, co masz teraz. Takie... No.
No tak, no będzie lepsze, będzie. No, i ja tak sobie myślałem o tym Jezusie. Ja zauważyłem, że taką jedną rzecz, bo słyszałem właśnie u Jana Bukliffa o tym, jak Jezus mówił o rozdziale Kościoła od państwa.
Ty Jezus mówi o rozdziale? No wiem, o tym cesarskim, tak.
No
ale
właśnie,
to Jezus nie mówił o rozdziale Kościoła od państwa, bo to by oznaczało, że on akceptował państwo by.
A to nie jest to samo?
A nic takiego nie mówił. Nie, absolutnie.
O Jezus Maria.
Nie, ale Jezus mówił tutaj o...
Poczekaj. Jezus mówił,
dobry temat,
żeby nie dawać na Kościół i jednocześnie na państwo, tak? Żeby nie było tak, żeby...
No, to nie jest to samo.
Porobi, czyli podatki.
Ja ci powiem, o co chodzi, gdzie tu problem. Koncepcja rozdział Kościoła od państwa wzięło się z tego, że kiedyś było i państwo, i Kościół naraz. Od czasu Cesarstwa Rzymskiego, gdzie było jedno i drugie jednocześnie, no w sumie to, nie, to wcześniej nawet było, to w sumie, no dobra, to była taka ogólna koncepcja, że władza to władza i już. I był połączony jakiś faraon, był Bogiem, nie? Ten rozdział Cesarstwa od Kościoła wziął się po to, żeby były dwa ośrodki władzy nad ludźmi i żeby one, to jest sojusz po prostu Kościoła i państwa. Nazywa się to rozdział, ale tak naprawdę chodzi o to, że to są dwie różne władze i one są ze sobą dogadane, że się nie wtrącają w swoje tematy. Ale nie można powiedzieć, że Jezus akceptował tą sytuację, bo to w ogóle Jezus nie mówił nic, że akceptuje ani władzę Kościoła, ani władzę państwa, ani nie akceptuje sojuszu między tą władzą, bo w ogóle o tym nie mówił. On tylko mówił, żeby nie mieszać spraw finansów ani polityki do spraw Boga. Ale to nie jest mowa o tym, jak ma być struktura władzy zorganizowana, ani czy słuchać Kościoła, ani czy słuchać państwa, tylko on mówi, w ogóle odciął się od całego problemu. Mówił, że do Boga się oddaje to, co boskie, i na tym się trzeba skupić. A to nie jest to nie samo, jest to, co rozdział Kościoła od państwa. Ja tu nie widzę, żeby to... No?
Ja widzę po prostu przekrzywiony koncepcję Jezusa, żeby rozdzielić sprawy boskie od spraw państwowych, tak? Jezus to rozdziela, a my to żeśmy wykrzywili. Tak samo jak Jezus nie mówi, nigdzie nie było, że kobieta ma być pod butę mężczyzny. Po prostu ona sama jest ciekawa opinii. Natomiast nigdzie w Biblii nie było, że kobieta ma być pod mężczyzną. Jezus jest za równouprawnieniem, tylko ludzie rozwalili tę koncepcję, żeby kobieta była trochę bardziej ten.
No, Jezus się nie zajmował prawami, więc nie był za równouprawnieniem. To jest jakby, jest neutralny co do takich spraw. To jest już nasza sprawa, jak my sobie tu ułożymy. Ale tak, nie... nie, no,
a wobec drugiego człowieka?
Że chodzi o to, że wobec spraw związanych z Bogiem, życiem, śmiercią, takich ważnych, podstawowych, nie ma żadnej różnicy między mężczyzną a kobietą, a białym, a czarnym, młodym i starym, nie ma takich różnic. Ale pod tym względem, nie? A Jezus nie mówił jakichś precyzyjnych informacji, czy płeć istnieje, czy gender. W ogóle się tym nie zajmował. Tak. A od Łukasza masz coś dla ciebie, Sławek, protip na dzisiaj. Nie będziesz brał imienia Pana Boga swego nadaremno, powiedział. Nie wiem, o czym to.
No, o tym, żeby nie nadużywać do czczych rzeczy, żeby po prostu...
A nadużywałeś?
No prawdopodobnie, jeśli się za często do niego zwracam, a nie robię tego, co on chce, tak jak kiedyś powiedział, wy jednym tym mówiłeś, czemu mówicie do mnie, panie, a tego, co mówię, nie słuchacie. O to jest na przykład. Tak.
Ale czemu ten tip teraz to ja nie wiem. Artur jeszcze ci mówi tak, że rodzic to rodzic i zawsze będzie ciągnąć do opiekuńczości. No to się chyba muszę zgodzić, bo no, ja nie byłem rodzicem i już nie wiem, czy mam ochotę, ale no, na to wygląda, że to chyba jest jednak takie naturalne, nie? Że zawsze będzie.
Ja się trochę dowiedziałem na takim innym kanale, no. Okiem Chemika, właśnie, że kobiety po porodzie mają nadwrażliwy słuch. I to, że wiedziałeś, no to że ono się to pewnie dobrze. No tak. Właśnie to jest dostosowanie do tego, żeby w razie potrzeby zareagować.
Tak, że płacze, no wiemy, tak. No.
No też.
No to naturalne.
Nie chodzi tylko o płacz, to się rozkłada na wszystkie dźwięki, bo taka jedna znajoma ma dziecko i ja pamiętam, jak mnie to irytowało, jak ona niewielki hałas, to ona już. A to dlatego, że po prostu jej mózg to interpretował, tak? Jako coś tak, bardzo.
Ale wracając głośny. Jeszcze do tego tematu głównego wracając, to powiedz mi, czy ty czujesz dobry kontakt z Bogiem w swojej sytuacji życiowej i w życiu?
No,
czy robisz, on ci coś każe, żebyś robił ostatnio i robisz i jest dobrze?
Ostatnio modliłem się, żeby Kasia Babiec się nawróciła, ta influencerka w internecie. I ciekawe rzeczy zaczęły wychodzić jej film, w którym analizuje niewyjaśnione przypadki medyczne, jakby głosy
dziwne.
Na przykład na tej, tak to się nazywa, na miniaturze.
Ale czy ty ją znasz, czy coś?
Głosy w głowie zdiagnozowały guza mózgu, nie? No, i ja jeszcze tego nie oglądałem, ale to jest dzień z takich niewyjaśnionych przypadków.
Czekaj, ale o co chodzi? Ty znasz ją, czy co? To Bóg
nie,
ci mówił, żebyś...
Nie, to jest po prostu influencerka, którą myślę, że przekonałby
Jan. Dobra, nie o tym mówię. Nie o to mi chodzi.
O to mi
chodzi o to, czy coś ci
ja
kazał
zauważyłem...
robić, na przykład ostatnio.
Bóg mi kazał robić. To, co jest w Biblii, mi kazał robić, no. No po co? Ale... Na razie jestem na etapie podstaw. Na razie to ja jestem
Ile ty jesteś na tym etapie? Nie, co ty opowiadasz mi? Na etapie podstaw to ja byłem jakieś 2 godziny po tym, jak ja podjąłem swoją decyzję i Bóg mi już wystarczy, żeby Bóg mi coś zaczął mówić, jakieś polecenia. To nie trzeba nic wiedzieć, przecież to jest tylko... No to Bóg sobie wymyśli, co ci powiedzieć, gdzie, ale... Nie o to mi chodzi, nie? No wiadomo, że to jest z Biblii, ale takie przecież może być bardziej, dużo bardziej osobiste, no bo w Biblii przecież ciągle było powiedziane, że powiedział Duch Święty apostołowi, żeby pojechał do Hiszpanii, albo żeby nie pojechał do Hiszpanii, albo że będzie to, albo że będzie tamto. A mi powiedział kiedyś, żebym pojechał mieszkać do Warszawy. No przecież tego nie ma w Biblii. No to pojechałem mieszkać do Warszawy. Fajnie było w Warszawie.
W jaki sposób ci to mówi, powiedz mi tylko?
Nie wiem. No bo zależy kiedy. Do tej Warszawy. A to było, pamiętam, że byłem sobie w kuchni i nagle wiedziałem przy stoliku. Ja tak sobie myślałem, co ze sobą zrobić i nagle wiedziałem, że absolutnie do Warszawy i jeszcze wtedy powiedział, za ile dni będę w ogóle. To było takie już trochę hardkorowe, bo myślę, skąd ja to wiem? Przecież nie było głosów w głowie. Tak jest tak, że nagle nie wiesz czegoś i nagle wiesz. To jest taka absolutnie jestem, wiem, że tak jest, nie? Nie umiem tego wytłumaczyć. To nie jest takie, że sobie ubzdurałem, bo to się potwierdza faktami, nie? Za pierwszym razem, jak takie coś było, no to ja sobie myślę, no to może być schizy, mogę sobie wkręcać, zobaczymy. No i jak się już okazało, że to wszystko się sprawdza, to już się nauczyłem rozróżniać, kiedy to jakieś moje są wymysły, a kiedy to jest coś, co faktycznie ma źródło gdzieś w Bogu. Więc to jest możliwe. Zresztą, co cię to tak dziwi? Przecież w Biblii ludzie tak mieli. Nie wierzysz, że tak mieli?
No
że
tak,
to jest możliwe?
Wierzę. No.
No. Tam, no to czemu to, tak?
Biorąc też jeszcze pod uwagę to, że ja też od ciebie się dowiaduję, jak, co by Bóg chciał, w sensie tak ogólnie, no to ja mogę sam już nawet pomyśleć, że Bóg by na przykład chciał, żebym wyszedł z domu bez żadnego magicznego właśnie tego, żadnych cudów. Po prostu wiem, że Bóg chce, żebym zaryzykował, żebym poczuł ten lęk i mu zaufał, żebym poczuł realny lęk.
A to nie
lęk.
Czułeś, nie byłeś w takiej sytuacji, że byłeś faktycznie, postanowiłeś zrobić takiej, głupio i zdać się na niego?
No z takiej, żeby był, się naprawdę no. bać czegoś, że umrę, no, no, a nie, no. że za dzieciaka jakaś no. zjada. No to jeszcze nie. Jeszcze w takim lęku, takim, żeby ten... No faktycznie, szczerze mówiąc, to nie bardzo. To na razie to jestem właśnie na tym etapie. Co ty już miałeś go...
No ja nie namawiam, ten. Ani nie zniechęcam, bo to twoje życie i człowiek musi być gotowy na to, co robi sam. Więc to tak
bardzo
ostrożnie zawsze z namawianiem do tego.
Bardzo
nie, naprawdę tak mówię. Znaczy, dobra, no ja powiem, że jak ja to robię, to dla mnie to jest warte całego ryzyka, nie? Że, ale nie mogę za ciebie, nie mogę się zaznamowiać w ciemno, bo cię jeszcze nakręcę i zrobisz to bez własnego przekonania, bez siły własnej woli, nie? Żeby za tym pójść. To wtedy ma głupie efekty, bo to wiesz, że jest człowiek, który nie wierzy, namówiony przez kogoś, kto wierzy, jeżeli tak zrobi, to głupi będzie efekt. Więc dlatego, nie? Że póki twoja wiara zaufanie nie urośnie, zaufanie to... To ja tu nie zachęcam, a ja nie słyszę, żeby twoja wiara urosła jeszcze na tyle. Te, więc tak,
zaufanie na podstawie, a zaufanie na podstawie Biblii to czasem nie jest też takie zaufanie człowiekowi, który pisał tę Biblię.
Jest. Pod warunkiem, że to jest praktyczne, a nie tylko intelektualne przekonanie, że mówisz tak, wierzę i nic więcej. To trzeba jednak coś zrobić. Tak jak w liście Jakuba jest całe, pół listu jest o tym, że wiara bez uczynków jest martwa, że tak jakby jej nie było, bo ten uczynek, który robisz, coś co robisz, dopiero udowadnia, że w coś wierzysz. Ja mogę wierzyć, że Bóg mnie uratuje, jak skoczę w przepaść, ale co innego jest skoczyć w przepaść. A co innego tym gadać? Gadanie jest tanie, nic to nie kosztuje i my nie wiemy, czy to prawda, że wierzy, czy nieprawda. Póki się nie zrobi, nigdy nie wiadomo. No, każdy z nas jest w takiej sytuacji.
Ja na Facebooku, na czacie ci wysłałem właśnie tam Messengerem linka właśnie do tego, co chciałem ci pokazać. Możesz szybko mnie znaleźć. Nie musisz tego filmu szukać. No, możesz szybko tam mnie znaleźć.
To ja później
znaleźć.
Poszukam, dobra.
No, najlepiej
jak... to mnie piszesz, to tak. dochodzi. Dobra, no dzięki. Właśnie, no, to sobie tutaj pomyśl.
Pamiętaj, że jak się rozłączę, to błagam cię, stary, zacznij szukać na Facebooku, pisz tego linka, Jana Bukisa, i będziesz miał teraz? Z głowy, no. Będziesz miał z głowy, przestanę ci męczyć, zawracać gitarę, no.
Zapisać.
Dobra, najlepiej tak, żebym ja tutaj na czacie usłyszał, no, na teraz.
Mi, niech mi ktoś przypomni, bo ja dzisiaj nie mam kiedy, nie zdążę już. Dziś, ale ja
no
nie
dobra,
wiem, czy
Jan
pamiętam. No dobra, ale zobacz.
30-minutowego filmu. 5 minut, bo tam jest najwięcej, największe zagęszczenie, to, co ci chodzi. Tam będzie...
To daj mi tego dokładnie... linka, Messengerem wyślij. Jest
ja
teraz,
już ci go wysłałem.
Szansa, bo
ja już ci go wysłałem właśnie na Facebooka, albo prościej na YouTube, jak masz już go otwartego. Jan Wuklif, 30 minut filmik znajdź. Bo nie pamiętam tytułu.
Dobra. Jutro jest czwartek, no. Dobry dzień na słuchanie Klifa.
Teraz.
To
zaraz.
Dziękuję.
Już.
Bardzo za pogadanie.
Dzisiaj.
Na razie. Dzisiaj już nie da rady, ale jutro może się uda. Dobra. No to co, kończymy czy gadamy? Aha, numery telefonu. Słusznie Artur mówisz, trzeba przypominać i powtarzać. Więc mówię z głowy. 459-567-664. Dekoduję. Nie zapamiętałem numeru, tylko historię sobie w głowie opowiadam. Idę do góry, wywracam się, cofam się o krok, idę do góry, a tam szatan z komputera. Czyli jeszcze raz. 459-567-664. Genialny numer. No. No dobra, to się dzisiaj wyładowałem. Już mi lepiej. Trochę. No ale wolałbym, żeby ktoś inny coś mówił na ten temat, bo taka cisza jest, tradycja polska jest nic nie komentować, nie wychylać się, ale jest do dupy tradycja. No to jeszcze raz 459-567-664. A ja przegapiłem, że tutaj padały pytania do Sławka. Czy Sławek, czy masz obrazki święte w domu? Pytał Łukasz. Czemu on miałby mieć obrazki święte w domu właściwie? No nie wiem. Aha, bo to w sumie nie jego dom. Ha! No, dlatego. No, to była... Zapomniałem, że to była faktycznie jedna z wad mieszkania z rodzicami, że to jest ich, nie? Nie możesz tam tknąć nic. Nawet jak sobie wynajmujesz, to sobie możesz wieszać, jakie chcesz obrazki. A tak to lipa. Mama nie pozwoli. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Poznaję po głosie. No,
no.
Działa.
Dobrze.
Działa.
Dobrze, działa. No, ja chciałem powiedzieć parę słów do Sławka, chociaż może bym, nie wiem, nie da się zadzwonić, jak ktoś dzwoni, nie?
Da się, w sumie można spróbować, tak, zapomniałem o tym, ale
no, to ja razem
tylko tak trochę próbował. Głupio, bo ciężko się rozmawia, ale można.
No bo ja nie chcę zniechęcać do modlitwy absolutnie, bo to jest świetny sposób na spotkanie z Bogiem, ale to takie bardzo mnie niepokoi, jak ktoś mówi, modliłem się, żebyś ty coś tam... Żebyś ty zobaczył ten link, albo żebyś ty coś tam...
No tak, bo jakby wtrącanie się w życie kogoś innego, nie? Trochę takie, nie wiem.
Bardziej bym powiedział, że chęć angażowania Boga do tego, żeby zmusił kogoś, żeby właśnie zmienił, nie wiem, jakiś pogląd życia, czy zrobił coś. To od razu mogę powiedzieć, że to... Przynajmniej ja mam takie doświadczenia, że Bóg na to nie odpowiada.
Nie odpowiada? No rzadko no, raczej, chociaż...
No, to mi tak wydaje, nie? Że
no, jakoś... Nigdy...
Znaczy, na tyle, na ile go znam, no to Bóg, jak Bóg żadnego człowieka nie zmusza do tego, żeby go
no właśnie,
szukał,
to problem
to jak może zmuszać innego też wierzącego, żeby po prostu, nie wiem, zrobił coś, co no. Komuś się chce. Taką magią trochę wieje, a nie...
No jakieś w ogóle, a nawet jakby to nie była magia, to nawet jeszcze gorzej, bo to wymuszanie i manipulacja, nie? Że weź go, podejdź i zrób coś wbrew niemu, żeby uwierzył. Dziwne.
No właśnie trochę. To chodzi, nie?
No, ale wiesz, nawet... Można prosić, czemu nie, o różne rzeczy, nawet jak są trochę głupie czy dziwne, no to wiesz, najwyżej Bóg odmówi. Ale myślę sobie, na początku człowiek chrześcijański powinien, myślę, się starać o to, co on ma do roboty, a dopiero później no. Prosić o to, co by chciał, nie, że nawet, co ja, w czym mogę pomóc, a później dopiero, co ja bym chciał. Znaczy, no. Obie rzeczy naraz można, ale wiesz, nie, jak najpierw się jest sługą, a potem się jest dopiero petentem. Myślę.
Dokładnie. No. A myślę, że ten tylko taki dodatek. Sługą się jest zawsze.
O.
Więc petent to jest tylko od czasu do czasu i to można, naprawdę
można być,
musi być. Tak z serca, no po prostu, no szczerze. Nawet jak jest głupota, ale generalnie to dobrze jest jednak mieć postawę sługi. Nie?
No tak, to jest podstawowa no. Sprawa tutaj.
Dokładnie, właśnie o to chodzi. Właśnie o to chodzi.
No, a że ty nie no, widzisz, to nie wiesz, że mam włosy. Ja ci powiem, że mam długie włosy dziś.
A to znaczy, ja pamiętam, że ty zawsze miałeś włosy, ale nigdy nie wiedziałem, czy długie.
Dziś mam długie bardzo.
Nie wiem, czy długie. No, natomiast generalnie to ja się z tobą zgadzam z całym wydźwiękiem audycji bardzo, więc to akurat może nudne jest w tym przypadku, ale taka jest prawda, że jak jest za długo spokojnie, to człowiek zaczyna jednak za bardzo w tym spokoju się zatapiać.
No.
I Bóg naprawdę robi dobrą robotę, rozpierdzielając czasem rzeczy, które nam się wydają już takie fajne, bezpieczne, bezproblemowe.
No, to prawda i to pożytecznie, tylko to jest dla mnie zawsze porażka, bo to znaczy, że ja nie zrobiłem czegoś. Jeżeli już Bóg musiał interweniować za mnie, to znaczy, że ja swojej roboty nie zrobiłem, nie przypilnowałem się. Dałem się ponieść, nie? Dałem się wciągnąć w wygodę życia. Już za długo, nie?
Częściowo tak, częściowo jest to też robione dlatego, że nie uświadamiasz sobie nagle, że na przykład ja nie uświadamiałem sobie pewnych schematów i dlatego Bóg musiał je rozwalić raz a dobrze, żeby po prostu zrozumieć, że aha, to jednak nie było dobre.
Tak. No tak, no tak. Nie, no, my nie jesteśmy skazani tu sami na siebie. No, cała koncepcja chrześcijaństwa, czy konsekwencja jest taka, że Jezus żyje i że zostawił tutaj swojego ducha i on ma do ucha mówić, czy coś tam robić na swój
dokładnie.
Sposób. Więc to nie ma być koncepcja, że my intelektualnie czytamy o rzeczach, które się działy i tyle, tylko że ma być na bieżąco cały czas komunikacja. No to jest absolutnie wyraźne, jednoznaczne, wszyscy się zgodzą, czy katolik, czy protestant, czy ateista, że tak jest tam w Biblii napisane, że to tak powinno wyglądać. Dzisiaj dokładnie też, tak. Bo czemu nie?
No. No pewnie, że tak, oczywiście, że tak. W ogóle nie wyobrażam sobie tak naprawdę życia bez tej takiej komunikacji osobistej, tak jak przytoczyłeś kwestię, że właśnie, że masz być w Warszawie, nie? I Bóg to zrealizował. Mi Bóg, pamiętam, jak powiedział, że mam się modlić o konkretną osobę i ja tego nie zrobiłem i to było bardzo złe. No. Się podziały potem rzeczy. Na szczęście jakby tam ktoś inny zainterweniował, bo tam były problemy rodzinne, ale jak ja zapomniałem, znaczy właściwie nawet nie zapomniałem, tylko nawet nie sądziłem, że to Bóg powiedział.
Myślisz, że ale myślę, że to jest indywidualna sprawa, że niektórzy tylko lubią takie przygody z Bogiem, a reszta jest zadowolona, że nic się nie dzieje i to jest okej? Okay? Czy każdy chce trochę? Bo w sumie nie wiem, może ja jestem taki za bardzo przygodowy, czy co?
Wiesz co, ja myślę, że to jest tak, że pragnienie ma każdy, ale kwestia, ile jest w stanie zaryzykować, żeby to pragnienie niejako spełnić, czy poprosić Boga, żeby spełnił.
Ale ma każdy? Mówisz, każdy by chciał, żeby się coś więcej działo?
Myślę, że tak. Znaczy, może on tego na początku nie... To znaczy inaczej, no nie wiem, może ja za bardzo wierzę w ludzi jeszcze. Może to jest mój problem. Nie, ale gdzieś tam myślę, że nawet jak się czyta o tych rzeczach w Biblii i nawet jeżeli czujesz, że kurde, ja coś mało tego doświadczam, nie? No to nie budzi się w tobie jakieś takie poczucie, że kurde, no Boże, chcę tego więcej, nie?
Ja już wiem, o co chodzi. Teraz sobie uświadomiłem, jak tak mówisz, że to musi być tak, że człowiekowi brakuje tego, bo to jest konsekwencja miłości w ogóle. Jeżeli się lubi tego Boga, chcesz być, poznać go, to jest fascynująca istota, no ej, w ogóle stworzył świat, nie? Choćby dlatego. Czy od strony poczucia humoru, czy mądrości, czy siły, czy czegokolwiek. To jest tyle rzeczy atrakcyjnych w ogóle w Bogu, że ja nie wiem, jak go można nie kochać w ogóle. No można, przynajmniej się nie fascynować, więc chyba naturalne jest, że człowiek chciałby mieć z nim kontakt, skoro już się zapisał do jego bajki, żeby go trochę było widać, żeby był, żeby... Nie? No to chyba każdy musi mieć.
Myślę, że to pragnienie jest, ono może jest przygłuszane przez to bezpieczeństwo i taki spokój, i takie, wiesz, ogarnięcie wszystkiego, tu masz pieniądze, tu masz emeryturę, tu masz coś tam. W ogóle słowo emerytura mnie przeraża. Sam koncept w ogóle, kto to wymyślił? Nie wiem, bo to nigdy nie funkcjonowało chyba w świecie. A już na pewno nie w czasach biblijnych. A przynajmniej ja mam taką myśl, że ludzie jednak robili, co mogli do końca. Jak już umierali, no to była emerytura. To teraz idziesz do Boga, to już idziesz na najlepszą emeryturę ever.
No, że jak on będzie chciał, bo to wcale to nie tak łatwo, nie? Kiara mówi, cześć Kiara, mówi tak, ja jak kiedyś myślałam o oddaniu Bogu, kierowaniu moim życiem, to panicznie się bałam to zrobić, bo byłam przekonana, że każe mi pójść do zakonu. A szkoła kazała mi się tego po nim spodziewać. A ja się bałem, że mi powie, żebym nie szedł na studia. Poszedłem na studia, a potem kazał, żebym nie szedł na studia rzeczywiście.
Także okay.
Trochę tak było.
No. Nie, to, że tak powiem, ja późno sobie zdałem sprawę, że jakby na początku, jak ja oddałem życie Bogu, to jednak ja byłem bardzo taki prokościelny. I bardziej właśnie się kierowałem Kościołem niż Bogiem. To naprawdę późno się zaczęło. Ale zawsze gdzieś to było, ta chęć, żeby właśnie przeżywać z Bogiem rzeczy, a nie po prostu jakby siedzieć w jednym miejscu tylko.
A wiecie co, że tutaj się da w takim programach robić, żeby gdzie tu dać donate'a, się ktoś pyta? No to na stronie odwyk.com jest taka żaba, nie? Tą żabę klikniesz, to się można wysłać jak się chce, ale tu chodzi o to, że tu się coś powinno błysnąć, nie pokazać takie, że tak się na żywo da. No, jak wy to robicie? Bo widziałem, że tak robią ludzie, ale w sumie nie sprawdzałem, jak się to robi.
Ja nie jestem streamerem, to ci nie powiem niestety.
O. W sumie to nie wiem, czy to ma sens. Ktoś by dał, żeby tak coś tu pik? Bo nie, coś, jakiś napis wychodzi, czy co? Jak oni to robią?
Nie wiem.
Jak oni to robią? jakieś są no. pewnie. Ja se to badam, może będzie z nas za miesiąc, bo w sumie będę tak, zwalniać się z pracy i liczył na wasze donaty i jadł ten ryż i tak no. dalej. No.
Dobra, to co, to ja będę kończyć.
Tak, to dzięki, dzięki. No, ja już też sobie pójdę, bo już trochę zmęczony jestem. Dzięki, Artur. To był Artur. Tak, Sławek, dzwoniłeś, dzwonił da się trzy osoby, my to już sprawdzaliśmy na kontestacji, więc nie ma ten, nie ma co. Vexstrife, dzięki za co łaskę i wszystkim innym też. Na www.odwyk.com można w dowolnym sposobem, nawet kiedyś były przez Bitcoina chyba. Nie, Bitcoina już nie ma, ale przez jakieś Ripple czy coś tam jeszcze dalej można. Nikt tego chyba nie używa jednak. No, a taka miała być rewolucja, nie? Bitcoina. O, wszyscy będą Bitcoinem płacić. No to płacą, ale tylko za narkotyki, broń, zamachy i inne takie cuda. A za resztę już dalej nikt nic nie. Taka rewolucja. Wszyscy dalej płacą jak płacili. No, ale dalej wszyscy mówią, że o, jakie to jest cenne ten Bitcoin, jak nam życie zmienił. Kurde, nie wiem. Nic nie zmienił, a ludzie to dalej kupują. I nie wiem, o co tu chodzi. Na czym polega wartość czegoś, co nikt nie używa, a wszyscy twierdzą, że jest cenne? Nie wiem, z samego faktu istnienia, czy co? No dobra. Było, tak, Derwanow mi tak, dieta co łaskowa będzie, ale to mówię, tak od lipca, więc tak płynnie. Teraz jeszcze zbieram sobie zapas, żeby za to zakupić tonę ryżu. To już będzie potem można luźniej żyć, wiedząc, że w razie czego to ten ryż zjem. A na razie to, no nie wiem, no widzicie, tak myślałem sobie o życiu z okazji transformacji u mnie życiowej i przypomniałem sobie, że przecież wszyscy inni mają ten sam problem, tylko chyba gorszy, bo ja już tak robiłem, a inni jeszcze nie i może się boją. To dla tych, co się boją i myślicie, że jak się rzucisz, to Bóg cię nie złapie, jak sobie rozbijesz coś w życiu, bo chcesz, żeby było więcej Boga, a mniej zarabiania pieniędzy, bezpieczeństwa, wygody, ciułania czy coś tam, to ja ci powiem, że no, u mnie działa. No tyle mogę powiedzieć. Powiem tak, u wszystkich działa, którzy to robili. Nie znam nikogo, kto tak zrobił i w sumie nie działa. Bo jak już ktoś robił, to musiał wierzyć Bogu tak mocno i może dlatego działa. No nie wiem, nie wiem. No ale jest faktycznie napisane w Biblii takie zdanie, że u Jakuba, znowu Jakub pisał w liście, Bogu, bez wiary Bogu podobać się nie można. Czyli nie da się podobać Bogu, jak się nie ma wiary. A żyjemy faktycznie w czasach, kiedy tej wiary nie ma. I to w ogóle kurde w nic, serio. No. Wiecie, jak trudno mi coś robić z innymi, ja tak bym chciał robić w bandzie. I robię, od 3 lat robimy obozy, robiliśmy. One były takie dzikie, porąbane, ile tam się działo rzeczy i zbiegło okoliczności, bo nigdy nie mieliśmy pieniędzy, nie wiemy jak to robić, nie było skąd wziąć ludzi. I 3 lata, w każdym roku było jakieś dziwne dziwactwo i za każdy z tych 3 lat, jak jeździliśmy tu razem odwykowo na obozy, organizując je albo pomagając innym, to było super fascynujące. I wtedy Bóg miał interweniować szansę, bo my naprawdę nie mieliśmy pieniędzy ani ludzi. Trzeba było szukać i pytać i słuchać. I to było nieprzyjemne, że nie masz tych pieniędzy na organizację obozu, że trzeba ryzykować albo że jedziesz na Ukrainę, a tu akurat drony, atak dronów na Kijów był, a ty masz jechać jutro do tego Kijowa. Oczywiście, że to i strach jest i faktycznie ci na łeb bomba może spaść. I pieniędzy też nie ma i brakuje. Było tak też, że jednocześnie mieliśmy zapłacić za to i nagle się okazuje, ej, ale połowa z nas nie ma pieniędzy w ogóle, koniec. I znalazły się i pieniądze, wszystko się znalazło. I było to, to jest ta przygoda, że jest warto żyć, nie? Dla samego tego faktu, że coś niemożliwego było 3 razy pod rząd w 3 latach i za każdym razem doszło do tego, że się nie tylko udało, ale że było w ogóle takie coś, że amazing, że zmienia życie ludziom i nam. I teraz w tym roku też będzie obóz. Także ktoś ma znajomego albo sam chce przyjechać, to jest obóz angielskiego. Czyli to w sumie nie tyle chcemy uczyć angielskiego, co żeby było po angielsku, bo międzynarodowo, bo to fajnie było, wychodzi. No, kto był rok temu, to wie, że to było takie coś strasznie, strasznie fajne i rzadkie. No i to dalej będzie, więc to też kiedyś, nie wiem. Nie wiem kiedy, gdzieś w lipcu, może w sierpniu, lipcu. Ale znowu będzie i znowu na pałę, nie na krzywy ryj, że nie wiem gdzie. W tym roku to już jest w ogóle masakra, bo ja już nawet nie dotykam palcem tego. Już tak bardzo nie organizuję, że nawet już mnie nie ma. Wyrzucili mnie z tego obozu. Ja tylko na niego mam przyjechać. To już jest takie zaufanie wszystkich do wszystkiego, że już nie da się chyba bardziej. No, przynajmniej od mojej strony tak wygląda, nie? Bo mam tak, nic nie robię, a ma być. No, i przyjadę, i będę. Ale tak naprawdę dlatego, że mamy tyle zaufania do Boga, że my nie wiemy połowę, co robimy, ale to się musi udać. Jak Bóg jest tam chętny na to, to On to zrobi, że to wyjdzie. Choćbyśmy my nic nie wiedzieli, co robimy. Strasznie fajne to jest w ogóle uczucie. I nawet dla samego po prostu przeżycia takiego czegoś, jak się by się nawet nie udało, to nie, no, nie o to chodzi, że się udało, czy się nie udało. Nie, raczej chodzi o to, że sama przygoda już sama z siebie, niezależnie od wyników, jest tak fascynująca, że warto zaryzykować. A z drugiej strony no nie jest tak, takie znowu ryzyko w życiu czasem, żeby pozwolić Bogu coś zrobić, żeby dać mu chociaż okazję. No, tylko namawiam do tego, no nie od razu trzeba rozpieprzyć sobie, wybuchnąć całe życie, ale można jakiś kawałek chociaż, żeby się przekonać, czy Bóg w ogóle jest. No, a nie żeby teoretyzować, tylko żeby wiedzieć już. Najpierw trzeba zaufać, żeby potem wiedzieć. I tak nawet taki Mojżesz, jak już widział Boga, gadał z Bogiem, to i tak na końcu gdzieś tam już miał wątpliwości, czy tam z laski woda wypłynie, czy coś tam. Więc tak naprawdę zawsze będzie trzeba trochę wierzyć i być niepewnym do końca. Na tym to polega życie z Bogiem. No. I zawsze jest niebezpiecznie. No. Na to się piszą ludzie, jak się piszą na prawdziwe chrześcijaństwo. To jest trochę głupie według mnie, że Kościół katolicki poszedł na łatwiznę, idzie na coraz większą łatwiznę, żeby ułatwiać ludziom życie z Bogiem i opowiada, że Bóg to jak cukierki, kup, zapłać, jest. I nic nie kosztuje. Ja mówię, że odwrotnie ma być. Czy ten kościół, czy tamten, ale prawdziwy Bóg wymaga ryzykowania i stawia w niebezpieczeństwach. No pokażcie jedną osobę z Biblii, która miała przygody z Bogiem i nie była w niebezpieczeństwie realnym, prawdziwym, życiowym i niebezpiecznym. No kurde, każdy jeden. Jezusa kilka razy chcieli zabić, zanim go na końcu zabili. Apostoł Paweł w ogóle całą tam opowieść ma w jakimś rozdziale, ile razy go chcieli zabić, ile razy się uratował jakimś cudem. Niektórzy się nie uratowali, większość apostołów w ogóle pozabijali ostatecznie, jak wiemy z historii, albo plotek, albo tradycji. No, ale inni ludzie, którzy czy przeżyli, czy nie przeżyli, byli w tych niebezpieczeństwach. I na tym to polega, no, żeby być z Bogiem, więc żeby żyć. Więc to jest taka decyzja, że przychodzi Jezus i daje za darmo wejściówkę do nieba. I za darmo, no jest za darmo, nie? Nie trzeba już nic więcej robić, żeby mieć gwarancję, ale i tak jest koszt. Tym kosztem jest ta potrzebna odwaga do tego i chęć ryzykowania, żeby zbliżyć się do Boga. Trzeba, myślę, że to ta odwaga się bierze jednak najbardziej z fascynacji Bogiem, z tej no, miłości do Boga, albo przynajmniej jakiegoś zainteresowania, które się w miarę życia z Bogiem zmienia w taką realną miłość, że ty go strasznie lubisz jednak. Lubisz go, no tak go lubisz jak nic nie innego i życie z nim. Więc dlatego, kto tego nie przeżył, to zachęcam, żeby próbować iść w tą stronę i ryzykować, a kto już przeżył, no to wie, o czym mówię, ale ten, kto przeżył, niech sam siebie zapyta, czy nie żyjesz w świecie teraz na własne życzenie, w którym się zamknąłeś w klatce z wygody, bezpieczeństwa, pieniędzy i tego wszystkiego, że już dawno, dawno temu był ostatni raz, kiedy faktycznie coś z Bogiem realnie przeżyłeś, a nie tylko, że była następna prośba o następne rzeczy i Bóg ją niechętnie spełnił. No bo jak ci zależy na tym, żeby mieć więcej żon i dzieci i domów i wszystkiego i o to prosisz, to Bóg ci pewnie da, ale przygód to z tego nie będzie. To takie, wiesz, gadanie. O, największą przygodą życia to jest mieć dom i żonę przez 45 lat. No to tak se mów. A ja będę w tym czasie miał prawdziwe przygody. No. Jeszcze, jak to jest prawdziwa przygoda, to dziwne, że Jezus jej nie miał w ogóle i jakoś sobie poradził. Więc ja wolę mieć takie przygody jak Jezus, niż jak ty, który sobie tam chcesz domy mieć i żony i pracę i kariery i samochody i inne duperele takie. No ale to kwestia gustu, jak to chce. Ja tylko mówię, że jest wyjście i jest wybór. O, i o to mi tu chodzi. Dobranoc, na www.odwyk.com jest tylko tam, można dać co łaskę. Dziękuję bardzo, odbieram, zapisuję, żaba skacząca, nie, żaba latająca balonem przyjmuje datki i co łaskę. Wystarczy kliknąć. Dobranoc.
Na zakończenie pozwól mi wyrazić życzenie, aby odtąd nasza izba stała się dla siebie drugim domem. Skończyłem.